Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ulica Lutosławskiego 9 w Warszawie to kolejny adres, którym zajęła się w czwartek komisja weryfikacyjna.
Zeznania złożyli m.in. lokatorzy z reprywatyzowanej kamienicy.
Po reprywatyzacji pomału odbierano nam godność człowieka, zeznała była lokatorka kamienicy Katarzyna Gołub. Dodała, że mieszkańcy żyli trochę jak w getcie. Dramat lokatorów rozpoczął się po reprywatyzacji nieruchomości w 2013 roku. Nowi właściciele chcieli podnieść czynsz z 320 do 1000 zł. Mieszkańcy, których nie było na to stać, stali się ofiarami nękania. Szczególnie okrutnie traktowano jednego z lokatorów, chorego na cukrzycę mężczyznę. Został on wyrzucony z mieszkania bez obecności komornika, później umarł. Przemoc fizyczna i słowna były tam na porządku dziennym. Zeznania złożyła także pracownica ratusza, która podpisała decyzję. Jej zdaniem w tej sprawie dochowano wszelkich procedur. Mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
To pokazuje, że jest bałagan związany z brakiem ustawy reprywatyzacyjnej i za to ponoszą odpowiedzialność wszystkie elity III Rzeczpospolitej. Przez 30 lat nie potrafili uchwalić żadnej ustawy. Ale z drugiej strony są samorządy, które w związku z tym, że nie było ustawy, po prostu odmawiały wydawania decyzji reprywatyzacyjnych, a są takie, które wydawały masowo i ratusz warszawski niestety, zarządzany przez Platformę Obywatelską, należy do tych samorządów, które masowo wydawały decyzje reprywatyzacyjne. Na moim zdaniem nie musiały tego tak robić.
Obok szokujących zeznań lokatorów w tej sprawie wątpliwości budzi samo wydanie decyzji reprywatyzacyjnej. Kamienica została zburzona w trakcie działań wojennych. Po wojnie została odbudowana i zmodernizowana ze środków publicznych. Miasto Stołeczne Warszawa oddało ją na mocy decyzji reprywatyzacyjnej w 2013 roku, pomimo braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prawnicy ratusza podnosili w trakcie posiedzenia, że ze strony miasta w sprawie reprywatyzacji wszystko było w porządku.
Piotr Wierzbicki, mąż obecnej właścicielki kamienicy, podnosił z kolei, że oskarżenia pod jego adresem o stosowanie siły fizycznej wobec lokatorów to pomówienie.
Zmieniamy temat. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Skierował go tam prezydent Andrzej Duda w trybie kontroli następczej. Ustawa została podpisana 6 lutego i za 2 tygodnie ma zacząć obowiązywać.
Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestie tak zwanej określoności przepisów prawa.
Zdaniem prezydenta przepisy powinny być precyzyjne na tyle, by każdy obywatel po ich przeczytaniu nie miał żadnej wątpliwości co do karalności określonych zachowań. Ustawę krytykują m.in. Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina.
Konstytucjonalista profesor Marek Dobrowolski podkreśla, że międzynarodowa i polityczna presja w tej sprawie nie powinna mieć wpływu na rozstrzygnięcie Trybunału.
Wydaje się, że ta ustawa nie stwarza żadnych zagrożeń dla badań naukowych nad Holokaustem, natomiast być może te względy okołoprawne mogą zmienić troszkę sposób oceny tej ustawy przez sędziów Trybunału. Jednak trzeba podkreślić, że sędziowie oceniają zgodność ustawy z konstytucją i te wszystkie względy, o których jest mowa, właściwie nie powinna mieć wpływu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie właściwie powinni oceniać sucho rozumianą ustawę z konstytucją bez całej otoczki polityczno-międzynarodowej.
Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.
W środę nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego uzyskał dostęp do archiwalnych materiałów z czasów II wojny światowej.
Chodzi o odtajnione w ubiegłym roku archiwum działającej w latach 1943-1948 Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych.
Zawiera ono m.in. raporty polskiego rządu emigracyjnego w Londynie z lat II wojny światowej, alarmujące aliantów m.in. o nasilającej się eksterminacji ludności polskiej oraz zagładzie Żydów.
Na konferencji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin podkreśliła, że materiały potwierdzają wiedzę aliantów m.in. na temat niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej Polski.
Były podawane wszystkie nazwy obozów koncentracyjnych oraz wszystkie nazwy obozów śmierci, łącznie z ich lokalizacją. Alianci wiedzieli, co się dzieje w Polsce i nie podjęli żadnych akcji, nie podjęli żadnej prewencji. Nie zbombardowali ani jednej linii kolejowej, która prowadziła wagony pełne ludzi do obozów i do komór gazowych. To jest straszne świadectwo, dlatego że świadczy o bezczynności aliantów w tej sytuacji, jaka wtedy była, i świadczy o tym, że Polacy i Żydzi zostali pozostawieni sobie samym.
Polska jest czwartym podmiotem, który uzyska dostęp do materiałów zgromadzonych przy ONZ. Wcześniej trafiły one już do ośrodków badawczych w Londynie i w Waszyngtonie.
Po uzyskaniu zgody na dostęp do dokumentów, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego musi teraz przejść wymagane przez ONZ procedury.
Niewykluczone, że jeszcze w tym roku materiały, na które składa się około 450 tysięcy stron, zostaną udostępnione w naszym kraju.
W Warszawie zostały zaprezentowane założenia projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
Ma to być powszechny i dobrowolny system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60 roku życia. Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników.
Minimalna składka płacona wspólnie przez zatrudnionego i zatrudniającego ma wynieść 3,5% wynagrodzenia. Pracownicy będą jednak mogli w każdej chwili z oszczędzania w PPK zrezygnować.
O zaletach planu mówi Paweł Borys, szef Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.
Ten automatyczny zapis w wielu krajach się sprawdza w tym sensie, że jak już jesteśmy rzeczywiście uczestnikami takich programów, to decydujemy się w nich zostać. Tego typu program ma szansę realnie podnieść tą stopę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Te oszczędności to nie jest też jakiś wirtualny pieniądz, on wpływa z powrotem do gospodarki, no i też wzmacnia bazę finansowania sektora przedsiębiorstw.
Państwo będzie płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca będzie musiał płacić składkę podstawową 1,5% i dobrowolną do 2,5%, a pracownik składkę podstawową 2% i dobrowolną do 2%.
Projekt trafił już do konsultacji.
Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanowego z Wichita w Kansas potwierdzili tezę o eksplozji, do jakiej miało dojść na pokładzie samolotu Tu-154M.
W 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim trwają obecnie prowadzone przez nich prace nad stworzeniem wirtualnego modelu rządowej maszyny, która rozbiła się 10 kwietnia 2010 roku.
Badania te mają mieć fundamentalny wpływ na ustalenie przyczyn katastrofy poprzez przeprowadzenie pełnej rekonstrukcji procesu rozpadu samolotu, w tym przemieszczenia się jego poszczególnych części.
Jak poinformował przewodniczący podkomisji badającej przyczyny katastrofy Antoni Macierewicz, amerykańscy badacze stwierdzili już, że rozrzucenie szczątków wskazuje na dodatkową energię, która wytworzyła się w końcowej fazie lotu.
Uzyskaliśmy bardzo precyzyjne wyniki badań z instytutu wskazujące na to, że aby wbić się w ten rodzaj ziemi, a próbki gleby też zostały dostarczone oraz bardzo dokładne pomiary wszystkich fragmentów tych drzwi oraz framugi, że aby one mogły się wbić na tak głęboko i w takim kształcie, musiały mieć prędkość wbijania się w ziemię 10 razy większą niż prędkość, z którą wówczas opadał samolot. No więc jest oczywiste, że musiała być dodatkowa energia.
Tezę o wewnętrznej eksplozji samolotu pod Smoleńskiem potwierdził też ostatnio brytyjski ekspert lotniczy Frank Taylor.
Według niego miały one miejsce najpierw w lewym skrzydle, a potem w kadłubie samolotu Tu-154M w ostatnich sekundach lotu. Swoją opinię wydał w oparciu o analizę fotografii oraz zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych badań dotyczących m.in. wstrzelenia w ziemię lewych drzwi pasażerskich.
Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli trzydniową wizytę na Litwie.
Wiąże się ona głównie z obchodami setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Przy tej okazji prezydent Andrzej Duda spotkał się też z litewską Polonią.
W czwartek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się jego spotkanie z przedstawicielami Polaków. Podczas niego miała miejsce także ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.
Zwracając się do litewskiej Polonii, najwyższy przedstawiciel państwa polskiego powiedział, że relacje polsko-litewskie na poziomie politycznym kształtują się obecnie w dobrym kierunku. Zaznaczył, że liczy na to, że przełożą się one również na poprawę sytuacji Polaków żyjących na Litwie.
Nie jest tak, że państwo nie macie problemów. Wiem o tym, że są kwestie związane z nauczaniem języka polskiego, są kwestie związane z językiem polskim na maturze. Są problemy. Będę o tych problemach, które państwa dotykają, rozmawiał z panią prezydent Dalią Grabauskaitę. Będziemy starali się powoli, mam nadzieję, te problemy pokonać, wspólnie uzgadniając metody rozwiązania.
Podczas wizyty na Litwie najwyższy przedstawiciel państwa polskiego ma też spotkać się m.in. z prezydent tego kraju Dalią Grybauskaitę.
Rozmowy przywódców mają dotyczyć współpracy bilateralnej, w tym spraw gospodarczych i bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda jest jednym z szeregu przywódców zaproszonych na obchody setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego.
Wezmą w nich udział również m.in. prezydenci Ukrainy i Niemiec. Ten drugi ma także odbyć dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.
Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.